Wejdziemy na kurhan. Cerkiew świętego Jana Teologa, która została uwieczniona na fotografii niemieckiej. Tutaj żołnierze niemieccy oraz jeńcy rosyjscy. Jesteśmy w tym samym miejscu po 100 latach. O tym miejscu mieszkańcy pamiętają, bo tutaj 11 września każdego roku idą na ten cmentarz, pod ten kurhan i modlą się za tych tutaj pochowanych.
Pamięć. Audycja Marcina Tomkiela.
W Kruchanie stoi krzyż ufundowany w latach 90. przez mieszkańców wsi Augustowo.
Doroteusz Fionik, kustosz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Pamięć o tych wydarzeniach wtedy jeszcze była, można powiedzieć, świeża. Byli świadkowie ze wsi Augustowo tej wielkiej bitwy, która wydarzyła się na uroczysku Lipa. Na tych polach, na tej równinie. Obszerność tego cmentarza świadczy o tym, że to była wielka bitwa. W ewidencji figuruje liczba 1100 żołnierzy tu pochowanych.
Spodziewano się wojny, ale na pewno nie na taką skalę.
Profesor Adam Dobroński, historyk Uniwersytet w Białymstoku.
Wojna zaskoczyła nie tylko białostoczan, zaskoczyła także wielu swoimi rozmiarami, a potem swoją bezwzględnością. Przez dziesięciolecia zbierały się konflikty nierozwiązane. Dla sprawy polskiej to była nadzieja. To była ta wojna, o którą modlił się Adam Mickiewicz, wojna między naszymi zaborcami. Po raz pierwszy właśnie od czasów napoleońskich tak się zdarzyło, że stanęli po różnych stronach frontu.
Jesteśmy na terenie gminy Nowe Piekuty. To jest gmina, która bardzo też ciężko doświadczyła I wojny światowej. Mija równo 100 lat od tamtych tragicznych wydarzeń.
Na terenie naszej gminy znajduje się kilkanaście cmentarzy z I wojny światowej. Pochowani tam są żołnierze właśnie z Armii Pruskiej i z Armii Carskiej.
Małgorzata Wyszyńska, Wydział Promocji Gminy.
Czasami na cmentarzach są pochowani razem. Staramy się, żeby zawsze były zadbane. Większość jest ogrodzona. Chcemy oznaczyć wszystkie te cmentarze tablicami pamiątkowymi, na których będzie informacja, jacy żołnierze tam leżą i z jakiego okresu właśnie są te groby.
Dobrze, to jedziemy tropem tej zapomnianej historii sprzed 100 lat.
W 1914 roku do armii carskiej wcielano w ramach mobilizacji, w ramach poboru miejscową ludność.
Zbigniew Romaniuk, historyk z Brańska.
I oni tak naprawdę byli elementem takim obcym w tej armii, bo okaże się, że za rok przyjdą Niemcy i oni od 1916 roku będą wcielali znowu Polaków i miejscową ludność do armii niemieckiej. I podobno zdarzało się tak, że po latach, jak bracia spotykali się zdemobilizowani z jednej, drugiej armii, opowiadali sobie, gdzie walczyli, no i strzelali do siebie.
Praktycznie każda rodzina kogoś miała w armii w 14-15 roku. Przecież armia rosyjska liczyła w kwietniu 15 roku prawie 2 miliony żołnierzy.
Dotarliśmy teraz do miejscowości Skłody Borowe i tutaj jest jedna z wielu mogił z okresu I wojny światowej, którą Państwo się opiekujecie.
Staramy się dbać o wszystkie mogiły, niezależnie od tego, jacy żołnierze tam leżą. Najważniejsza jest pamięć i to, że walczyli właśnie tutaj. W tej miejscowości akurat było kilka potyczek podczas I wojny światowej i większość żołnierzy, która poległa, jest właśnie pochowana akurat tutaj w tym miejscu, na tym cmentarzu. Są to żołnierze właśnie z armii niemieckiej i rosyjskiej.
No, takie symboliczne, tylko słychać przepiękną przyrodę, śpiew ptaków nad tą mogiłą.
To miejsce akurat jest właśnie w lesie. Jest on dosyć sporych rozmiarów, dookoła jest właśnie taki wał usypany, żeby zaznaczyć to miejsce. Krzyż akurat jest w miejscu, gdzie jest pochowany Ułan spod Częstochowy, który zginął właśnie w potyczce pod Skłodami Borowymi.
Czyli jest to jedno z takich nielicznych, udokumentowanych miejsc, gdzie na zbiorowej takiej mogile z I wojny światowej udało się ustalić, że pochowany jest również Polak.
Akurat to wiemy z opowieści ludności tutaj, akurat z miejscowości Skłody Borowe.
Mało chyba też osób wie, że to są głównie mogiły z lata 1915 roku, bo to wtedy front się przetoczył po raz pierwszy o największym natężeniu przez nasze ziemie. Wojska niemieckie były w natarciu, wycofywały się wojska rosyjskie. Mogiły są zatem wspólne i żołnierzy rosyjskich i niemieckich, z tym, że te groby rosyjskie na ogół bezimienne, masowe, w wydłużonych kształtach. I te niemieckie części, jeszcze jeśli jest to z zachowanym imieniem, nazwiskiem, stopniem.
Dlaczego mamy okupantom, niektórzy tak wychodzą z takiego założenia, fundować nagrobki, ogradzać, dbać, tak? To jest temat pewnej świadomości, której nie mamy jeszcze tak do końca jako naród uformowanej. Myślę, że ten temat okrzepnie i z czasem ludzie docenią to, co mają na swoim terenie, niezależnie czy jest to polskie, niemieckie, rosyjskie. W tej chwili jest to nasze, bo jest na naszej ziemi.
No moja mama Bolesława Średnicka z domu Pruszyńska opowiadała mi, że pierwsza wojna światowa była potyczka. Tu po bliskich Olszynach żołnierz polski tu skonał i prosił, żeby go pochować na cmentarzu i zawiadomić rodzinę spod Częstochowy. Został tutaj zaraz w tej wsi Skłody Borowe w takim lasku pochowany. Tam był cmentarz niemiecki w 1914 roku. I jego tu pochowali. Spoczywa do tej chwili. Mój tato tam mój krzyż stawiał taki z brzuski, taki żałobny, z pasyjko Chrystusa. Także tam jest trwały taki znak, że ten żołnierz tam spoczywa.
W okolicach Bielska na cmentarzach z pierwszej wojny spoczywa około 10 tysięcy żołnierzy armii niemieckiej, armii rosyjskiej, bo oni są pochowani na wspólnych cmentarzach. To była jeszcze ta wojna, gdzie nie dzielono po śmierci według tego, kto był wrogiem, bo śmierć wszystkich jednoczyła.
Bardzo smutne i tragiczne to w wielu tych mogiłach spoczywają też Polacy w mundurach carskich czy w mundurach niemieckich, którzy wtedy byli ograbieni z tożsamości i do dzisiaj tej tożsamości nie odzyskali. Często nie wiemy nawet, jakie narodowości tam są pochowane.
Ta rocznica setna pierwszej wojny, bierzeństwo właśnie teraz skłania do tego, żeby to upamiętnić. A to, że właśnie tam są być może nasi bezpośredni przodkowie. Dlatego powinniśmy o te cmentarze też dbać.
Zatem jedziemy śladem tych tragedii sprzed 100 lat, tych miejsc pamięci, jakimi są żołnierskie mogiły z I wojny światowej.
Dla tych terenów kluczowy jest rok 1915. Rok całkowicie zapomniany przez historię, niewiele się o nim wspomina. A dla miejscowej ludności była to tak wielka tragedia, która przez najbliższych kilkanaście lat zablokowała im możliwość normalnego gospodarowania. Na czym to polegało? Jest luty 1915 roku. Rusza wielka ofensywa wojsk niemieckich z Prus, generała Maxa von Galwitza. Sztab carski decyduje, aby w trybie szybkim wycofać z tak zwanego wybrzuszenia warszawskiego, które było zagrożone okrążeniem, liczne siły rosyjskie, wycofanie na wschód, na umówioną linię. Ale na tym terenie było bardzo dużo artylerii, drogi były słabe. Dlatego organizowano opór w miejscach, gdzie mogłoby dojść do przełamania frontu i okrążenia wojsk rosyjskich przez wojska niemieckie.
Panie profesorze, pan wspomniał, że zaskoczyła wszystkich ta wojna swoim ogromem. Jak się czyta dzisiaj te analizy z archiwów, to tak naprawdę w lutym ofensywa zimowa, Bitwa Mazurska po 400 tysięcy po stronie niemieckiej, 300 blisko tysięcy Rosjan naprzeciw. Lato 15 roku, Armia Galwica po uzupełnieniach 300 tysięcy żołnierzy, Armia Rosyjska niespełna 200. To niewyobrażalne dzisiaj liczby żołnierzy, którzy tutaj walczyli, tu zostawili swoje życie często.
Tak, i poza tym tragizm polegał i na tym, że było potężne nasycenie, zwłaszcza karabinami maszynowymi i artylerią. Skutek był taki, że ginęło, no to są niewyobrażalne liczby poległych, rannych przy tych szturmach.
W połowie sierpnia 1915 roku atakujące wojska niemieckie generała Maxa Galwica zwarły się tutaj w śmiertelnym boju z oddziałami rosyjskimi broniącymi toru kolejowego na trasie Warszawa-Białystok. Jedne z najbardziej zaciekłych bojów miały miejsce między Jabłonią Kościelną a drogą do Jabłoni Dąbrowy. Odrębne kwatery cmentarne urządzono dla nich w odległości 250 metrów od siebie i spoczywają do dzisiaj. Widać te linie obrony i linie ataku. Wieś oczywiście jedna i druga została częściowo spalona. Walki 14-15 sierpnia toczono w rejonie wsi Jabłoniankowcy, Jabłońśliwowo. W trakcie walk zginęło tak wielu żołnierzy niemieckich, że te cyfry mogą dzisiaj szokować, ponieważ szacuje się, że poległo w sumie na tym terenie od 350 do 500 żołnierzy na niewielkim obszarze w ciągu dwóch dni. Było to lato. Grzebali miejscowi rolnicy tych żołnierzy, więc są tak zwane bratnie mogiły na tym terenie.
My powinniśmy w tym wszystkim aspekt ludzki widzieć, kim byli ci żołnierze. I jednakowo oni dla nas są bliscy jako ludzie. Kim był ten Helmut Sperber? Czy możemy dojść do jego historii, do jego rodziny? To też jest ciekawe. Czy potomkowie jego mieszkają gdzieś?
Czy zdołamy odczytać inskrypcję z nazwiskiem drugiego żołnierza?
Paul, tak. Zwykły strzelec, żołnierz można powiedzieć szeregowy, tak? A widzimy taki krzyż z granitu. Solidnego kamienia polnego, wykuty, można powiedzieć, artystyczny nawet.
To cóż, zostawimy śpiących żołnierzy tutaj, przy tym cmentarzu, jedziemy. To jest takie chyba krwawe dziedzictwo, które powinniśmy nauczyć się wykorzystywać również do nauki historii.
Tak, i tych cmentarzy, o dziwo, tyle lat po wojnie, 100 lat przecież, a tych cmentarzy przybywa. Przybywa w tym sensie, że zwłaszcza te, które były porośnięte lasami. One zostały po prostu zaorane, zasiane. Dzisiaj są odtwarzane, jest to zgodne z porozumieniem polsko-niemieckim. Powstały też i cmentarze centralne. U nas pod Węgorzewem taki cmentarz. Zjawiska katastrofalne dla tych ziem. No, jednym z tych zjawisk jest bieżeństwo. To u nas się powinno mówić, upamiętniać. Bieżeństwo, czyli wymuszony odwrót ludności cywilnej. Kozacy musieli zostawić spaloną ziemię. I rzeczywiście popędzili te masy, całe wsie, całe parafie na wschód. Wracali odmienieni. To zwłaszcza gehenna tych wiosek bardziej wschodnich. I to są rzeczy niedopowiedziane.
Nikt się tego nie spodziewał, że będą musieli ludzie opuścić swoje domy i uciekać, uchodzić stąd. Front rusza, armia niemiecka idzie w kierunku wschodnim. Początek sierpnia już jest na przedpolach Bielska Podlaskiego. I właśnie tutaj koncentrują się wielkie siły dwóch armii. Ludność cywilna pakuje to, co może, a przecież są żniwa, jest już czas, kiedy stodoły są pełne. Wszystko to ludzie muszą porzucić. Zastosowano taktykę spalonej ziemi, bo ludność cywilna zawsze jest pewnym zapleczem dla wroga, a tutaj chodziło o to, żeby nie zostawić nikogo. Wojna.
Problemem były też specjalne oddziały kozackie, które po wyjściu mieszkańców miały za zadanie spalić zasiewy, spalić budynki gospodarcze i mieszkalne, żeby Niemcom nie zostawić nic. A przypomnę, to było lato. Dla tych ludzi również groziło to całkowitą klęską i wracali tutaj w 1918-21 roku. Czasami pół wsi nie istniało, była spalona, splądrowana i musieli od początku odbudowywać i próbować w jakiś sposób ten swój los dalej toczyć na tych ziemiach. Są wsie na terenie gminy Piekuty, gdzie w 1921 roku wykazano jeszcze nieodbudowanych kilkanaście budynków po tragedii z 1915 roku.
Jedyną pamiątką po tym uchodźstwie, taką dla mnie symboliczną, jest ten oto kufer, którym przewożono wszelkie rzeczy osobiste. On trafił aż nad Wołgę pod Saratów, wieś Bazarny i Karabulak, gdzie przez 6 lat do 1925 roku rodzina Kondraciuków i większość mieszkańców Studziwód mieszkała. Nie wróciło, około 40%. Część ludzi zmarła w drodze, tam lub w drodze powrotnej, szczególnie powrotnej, bo przecież wtedy czas porewolucyjnej Rosji, głód, epidemie i chaos. Takich losów są setki tysięcy, bo przecież wszystkich uchodźców, bieżeńców w Imperium Rosyjskim w czasie I wojny światowej było ponad 3 miliony osób różnych narodowości, ale byli też bieżeńcy Polacy, ponad 100 tysięcy i przedstawiciele innych narodowości.
No, według dokumentów z guberni grodzieńskiej to tych bieżeńców było też prawie milion.
Tak, te szacunki były potrzebne dla rejestracji bieżeńców. Też przemieszczały się tysięczne grupy wojska, które miały pierwszeństwo. Bieżeńcy byli spychani do rowów i te szlaki bieżeńców znaczyły krzyże. Całe Studziwody w czasie I wojny, dokładnie w sierpniu 15 roku, spłonęły. Była tutaj duża bitwa, o czym świadczy cmentarz wojenny. I domu nie było. Anastazja Kondraciuk, moja prababcia, powróciła na goły kamień. Żyli na początku w ziemiance. I w 1925-1926 roku ten dom był zbudowany. On dzisiaj świadczy o tym czasie.
Niemcy atakowali na kilku frontach, przede wszystkim od północy, od strony tutaj Łomży, na Brańsk i potem front skierował się na północ od Bielska. Drugi taki atak był od strony Warszawy, od strony Ciechanowca. Te oddziały z kolei atakowały Brańsk i także szły pod Bielsk Podlaski, bo chodziło o to, żeby osaczyć twierdzę Brześć. A Rosjanie za wszelką cenę bronili linii kolejowych, bo tymi liniami kolejowymi najszybciej można było ewakuować wojska. I stąd w okolicach linii dochodziło do takich walk i takim węzłem, jednym to był właśnie węzeł koło Jabłoni Kościelnej, drugim takim miejscem, który Rosjanie próbowali zagrodzić Niemcom drogę, była linia kolejowa Białystok-Bielsk Podlaski, tak mniej więcej w połowie Strabla i bliżej Bielska. Wzdłuż tej linii kolejowej doszło do zaciekłych bojów i w tamtym rejonie także teren jest usiany cmentarzami. Jabłoni Kościelnej, to jest teren gminy Nowej Piekuty, zachowało się troszeczkę informacji dzięki miejscowemu proboszczowi, który uczynił króciutkie, lakoniczne wzmianki w kronice parafialnej na skutek przejścia frontu. Część zabudowy miejscowości spłonęła głównie przy rynku, w tym dom parafialny, w którym były księgi metrykalne.
Nas ta wojna ograbiła z tożsamości, z korzeni.
Właśnie o to mi chodzi. Dzisiaj niesamowicie brakuje tych dokumentów, bo modne jest na przykład odtwarzanie drzew genealogicznych. Dla niektórych będzie jeszcze to niemożliwe poprzez tą stratę.
Totalny rabunek dotyczył także na przykład koni. Mamy te obrazy. Mało kto dzisiaj wie, że przez te 2-3 lata orka to polegała głównie na tym później, że to się gospodarz zaprzęgał w szleje. Przecież kartki na żywność, to jest ten chleb strocin, sławetny, czarny. To wszystko poszło w I wojnie światowej. Także ten głód był naprawdę ważnym zjawiskiem, towarzyszącym. Wasze dzieci później piszą o tym swoim zmarnowanym dzieciństwie okresu I wojny światowej.
Nie zapominajmy, że były przymusowe roboty, były przymusowe dostawy, że trzeba było nawet klamki wyjmować w domach, wszystko co było z metali kolorowych Niemcom oddawać. I za wiele rzeczy prozaicznych groziła też kara śmierci i te kary śmierci wykonywano.
Trzeba pamiętać, że większość ze świątyń była przez 5-6 lat od 15 roku bez nadzoru praktycznie. Popadały bez remontów w ruinę. Jaka to była tragedia dla powracających?
Straty kulturowe również były bardzo dotkliwe. No weźmy chociaż zniszczoną świątynię w Piekutach Nowych i miejscowa ludność kilka lat nie miała gdzie spełniać swoich właśnie potrzeb duchowych. I w okresie międzywojennym zaczęto wznosić kościół murowany, który ukończono dopiero 40 lat później. Czyli to były tak wielkie straty. Świątynia spalona w 1915 roku. Tak naprawdę miejscowość odzyskała świątynię dopiero w latach 70. XX wieku.
Genowefa Mazur, 1927 rocznik. Pochodzę z Olszewa, gminy Brańsk. W związku z II wojną, babcia mówiła, to była jeszcze gorsza ta pierwsza wojna. Zostali bez niczego. Pozabierali. Przyjdzie noc, co myśmy się tak bali, jak ich coraz okradli.
Mieszkano w wielu wioskach przez te 2-3 lata po prostu w ziemiankach. To była okrutna nędza, bida. I to się odbiło także na stanie zdrowotnym. To na pewno miało swoje skutki demograficzne w późniejszym okresie, więc to, o tym też trzeba koniecznie pamiętać.
Babcia mówiła, oj dzieci, żeby choć wy nie przeżywali tego, co my, jaka była bieda, to było coś okropnego. Ciężkie czasy było bardzo po tej pierwszej wojnie światowej.
Przede wszystkim trzeba wymienić Pałac Branickich, on został ogołocony. Kozacy nie tyle zdołali wywieźć, co zniszczyć, spalić. To swego rodzaju barbarzyństwo, niektórzy mówią wręcz nawet odwet. To zniszczenie przemysłu białostockiego. Nastąpił kres Manchesteru Północy. Najpierw zaczęło się od lata 15 roku, kiedy Rosjanie metodycznie wywozili z Białegostoku wszystko, co się im mogło przydać, a przede wszystkim to, co mogło się przydać Niemcom. No ale nade wszystko zniknęły wielkie firmy. Poddali się temu dyktatowi. Dworzec przedstawiał żałosny wygląd po przejściu frontu. Ten przemysł w takiej postaci się nie odnowił w Białymstoku.
Statystyka pierwsza taka z 1921 roku, chodzi mi o pierwszy spis powszechny, ukazuje olbrzymie straty ludnościowe, a nawet gospodarcze, ponieważ notowano tam również i liczbę budynków. To jest temat niezbadany, wymagający obecnie właśnie tylko gdybania, że bylibyśmy w innym miejscu, gdyby nie straty gospodarcze, ludnościowe, na pewno.
Nie było tak wielkiej tragedii dla naszej demografii, jak pierwsza wojna ogólnie mówiąc. Straciliśmy 40% cywilnej ludności. Przeważnie dotyczy to tej wschodniej Białostoczyzny, wschodniego Podlasia. I dlaczego wschodnie Podlasie jest tak dzisiaj też wyludnione? To między innymi przyczyny pierwszej wojny. Druga wojna nie była tak dotkliwym ciosem dla naszej demografii.
Żeby informacja o 1915 roku, o tragedii, jaka spotkała Podlasie, dotarła do mieszkańców, no to trzeba o tym mówić i pisać. Bo jak dalej będzie milczenie, no to zostanie on zapomniany całkowicie.
XX wiek można nazwać wiekiem uchodźców. I zdawałoby się, że ten wiek powinien nauczyć ludzkość, przynajmniej Europę, żeby do czegoś takiego nie wracać. Ale jednak cały czas musimy o tym powtarzać, przypominać młodym i ta rocznica setna pierwszej wojny, bieżeństwa właśnie ku temu powinna skłaniać, żeby aktywne działania z naszej strony edukacyjne prowadzić. I dlatego ten przykład powinien uczyć nasze i następne pokolenia, że żadne dążenie do hegemonii nie ma w historii swego dalszego pozytywnego skutku, tylko prowadzi do ruiny i do przewartościowania, i te skutki, te rany, historia, tak jak dzisiaj my wiemy, przez 100 lat od tych wydarzeń jeszcze nie może zaleczyć.
Była to audycja Marcina Tomkiela, zatytułowana Pamięć.